Witam tyły. Przody również. Witam ten wielki tłum. Taki wielki tłum, a taka cisza, to jest po prostu niesamowite. Witam was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tytuł, a zarazem temat dzisiejszego kazania to tekst z Ewangelii Marka 16:16. Łatwy do zapamiętania, Ewangelia Marka 16:16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Dzisiejszy temat i dzisiejszy tytuł nawiązuje do tego, co dzisiaj będzie się działo, ponieważ dzisiaj mamy dwóch katechumenów, Monikę i Grzesia. Dzisiaj będziemy nawiązywali do tego tekstu, który jest zapisany w Ewangelii Marka, który mówi, kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Zbawiony będzie. Będzie zbawiony. Wiecie, dwa słowa są na zbawienie w Biblii, w greckie, w Nowym Testamencie. Sodzo i soteria. Tutaj jest akurat użyte słowo sodzo. Soteria jest w innym miejscu użyte. I też, kiedy mówimy zbawiciel, to mówimy soter, a soteriologia to jest nauka o zbawieniu. Ale dzisiaj przyjrzymy się słowu sodzo. Bo sodzo to nie tylko oznacza zbawić, ale zachować przy życiu. Czyli inaczej mówiąc, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zachowany przy życiu. To słowo jeszcze oznacza więcej. Teraz będę czytał z tymi różnymi znaczeniami. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie ocalony od śmierci. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie wyratowany. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie wybawiony. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zachowany. Od śmierci pewnie. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie przyprowadzony bezpiecznie. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie ocalony. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie uzdrowiony, wyzdrowieje. Wiecie, to jest głębia tego słowa. To słowo ma tyle znaczeń. Więc kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony i wszystkie te znaczenia. One występują razem. Wiecie, kiedy myśli się w Polsce o górach, to myśli się góry na południu, tak? Kiedy myślimy o morzu, mówimy morze na północy. Ale w Norwegii widzimy te dwie rzeczy razem. Góry i morze. Nie trzeba jechać gdzieś tam, żeby zobaczyć góry i gdzieś tam, żeby zobaczyć morze, bo jest się tutaj i widzi się jedno i drugie. Tak? Kojarzycie? Jeżeli ktoś nie pamięta, może wyglądać przez okno. Zobaczycie. W każdym razie występują też dwie rzeczy naraz. Wiecie, kiedy umrze król, to mówią, niech żyje król. Umarł król, niech żyje król. Co to znaczy? To znaczy, umiera jeden, przychodzi drugi. Te dwie rzeczy następują blisko siebie. I wiecie, i chrzest jest takim momentem, w którym łączą się dwie rzeczy. W chrzcie łączą się dwie rzeczy. Łączy się śmierć i narodziny. Śmierć i narodziny są blisko siebie. Więc ja witam was na pogrzebie dzisiaj. A zarazem witam was w miejscu, gdzie będziemy świętować narodziny. Te dwie rzeczy naraz. Pogrzeb i narodziny. Czyli będziemy mieli dzisiaj powagę pogrzebu oraz radość z narodzin. I kiedy zastanowimy się nad swoim życiem, to sobie możemy pomyśleć tak, że każde uderzenie serca, każde wasze, moje, wszystkich ludzi na ziemi, każde uderzenie serca przybliża nas do śmierci. Każde. Inaczej można mówić, inaczej można powiedzieć, inaczej można ująć ten temat, mianowicie tak, że życie to tak naprawdę właściwe umieranie. Jeżeli każde bicie serca przybliża nas do śmierci, to przybliżamy się do momentu, którego nie możemy ominąć. Więc życie to właściwe umieranie, gdyż nie unikniemy tego momentu. Czy właściwie umierasz? Czy ja właściwie umieram? Czy właściwie umieramy? Otwórzmy list do Rzymian, 6 rozdział, od 3 do 5 wersetu. List do Rzymian, Nowy Testament, szósty rozdział, od 3 do 5. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Rewelacyjny fragment mówiący o tym, że chrzest przyrównany jest do śmierci. I że twoje życie w Chrystusie pełne pasji jest konsekwencją pełnego umierania. Im bardziej będziesz umierał, tym bardziej będziesz żył. Czyli jeżeli brakuje nam pasji, to najprawdopodobniej dlatego, że brakuje nam śmierci. I wiecie, chrzest pochodzi od greckiego słowa baptizo, co znaczy zanurzyć. Wiecie, chrzest, słowo chrzest nie oznacza pokropić, polać, że tak powiem, pobryzgać. Chrzest oznacza zanurzyć. I kiedy mówimy o chrzcie w wodzie, to mówimy o zanurzeniu w wodzie. Nie ma innej opcji. Tak? Więc zobaczcie, jaka to jest niesamowita symbolika, mówiąca o tym, że kiedy umieram, to jestem całkowicie zanurzony i nie ma mnie. Kiedy rodzę się, to wynurzam się i jestem. I ten tekst o tym nam mówi. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa, czyli zanurzeni w Chrystusa, w śmierci Jego zostaliśmy zanurzeni? Pogrzebani tedy jesteśmy, zobaczcie, zanurzeni, pogrzebani tedy jesteśmy, wraz z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, czyli narodzenie, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Czyli kiedy umieramy, to umieramy nie po to, aby sobie leżeć martwi, lecz po to, aby się narodzić i żyć tak, jak Jezus chce, abyśmy żyli. Amen? I teraz od doskonałości śmierci zależy doskonałość życia. Dlatego, kto chce swoje życie zachować, nie straci, Pan Jezus mówi. A kto je straci dla mnie, ten je zachowa. Więc to, co dzisiaj będziemy robić, to będziemy zanurzać w wodzie i wynurzać z wody. Ale czy widzieliście kiedyś, żeby ktoś wsadził człowieka do ziemi, aby mu udowodnić, że jest martwy? Czy tak się na pogrzebach nie robi? Na pogrzebach chowa się w ziemi ludzi martwych, a nie żywych. To by było dopiero dziwne, abyśmy wzięli na pogrzeb żywego człowieka i zakopali go, aby mu udowodnić, że jest martwy. Tak nie jest. Chowa się ludzi martwych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że są przypadki w historii, że chowało się faktycznie ludzi żywych. Kto słyszał takie słowo jak tafefobia? Tafefobia. To wiecie, to jest słowo, które mówi o tym, że to jest fobia przed pochowaniem na żywca. Ktoś się boi że będzie pochowany żywcem. I to ma swoją nazwę, właśnie taką dziwną. I XVII wiek obfituje, szczególnie XVII wiek obfitował w przedwczesne pochówki, omdlenia i pozorna śmierć były częste w czasie epidemii dżumy, cholery i ospy. Pewien lekarz zebrał zapiski na ten temat i znalazł 219 przypadków, w których zmarły o włos unika pogrzebania. 149 było ukończonych przedwczesnych pochówków. 10 przypadków sekcji przed prawdziwą śmiercią. 2 rozpoczęte balsamowania wciąż jeszcze żywych ludzi. I wiecie, i ten wiek może obfitował w zapiski, ale powiem wam, że zdarzało się to dosyć często, teraz się zdarza coraz mniej, ale powiem i zdarza się. Bardzo rzadko. I powiem wam, dzisiaj w modzie są komórki do trumny. Wreszcie czego obudzisz się, możesz zadzwonić, przepraszam, i żyję. Możecie mnie odkopać. Chyba, że gdzieś brak zasięgu, no to trzeba mieć, no nie wiem, no, zadbać o to, żeby cmentarz był w miejscu, w którym jest dobre pokrycie. Wiecie, dzisiaj mamy komórki. Kiedyś mieli do trumien dołączone linki i na zewnątrz dzwonek, że jak się obudził czasami, mógł sobie pociągnąć i zadzwonić, żyje. I ktoś, kto był na cmentarzu, mógł usłyszeć i uratować takiego człowieka. I dzisiaj, ja wierzę w to, że dzisiaj będziemy zanurzać martwych ludzi. Martwą Monikę i martwego Grzesia. Nie chcę mu udowodnić, że on nie żyje, oni nie żyją. Bo wiecie co, mogę. Mogę ich przytrzymać pod wodą z 4 minuty. Ale nie wiem, czy by mi się udało Grzesia 4 minuty przytrzymać. Może Monikę jeszcze, ale Grzesiu by się chyba nie dał. W każdym razie chrzest nam o tym mówi, że jest to symbolika śmierci i narodzenia naraz. Oraz mówi o tym, że życie to właściwe umieranie. Symbolika śmierci i narodzin. Ja proszę Grzesia, by dwa słowa powiedział na ten temat.
Dziękuję. Witam wszystkich. Ja się przygotowałem kartką, ponieważ trema nie pozwala mi po prostu mówić inaczej, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że to wszystko idzie z mojego serca, co sobie tu przygotowałem. Więc jestem tutaj dzisiaj, ponieważ postanowiłem zawrzeć przymierze z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Wcześniej swoje życie prowadziłem sam, decydowałem sam i moje decyzje niekoniecznie były dobre. Prowadziłem życie grzeszne, bez obecności w nim Boga. Teraz chciałbym to zmienić. Kiedy poznałem moją żonę, coraz częściej słyszałem o Bogu, rozmawialiśmy na różne tematy dotyczące Boga, Kościoła. Mieliśmy wspólne plany na przyszłość i dzisiaj wiem, że dzięki Bogu i Jego łasce możemy być razem jako rodzina. Kiedyś byłem sam, dzisiaj mam Jezusa, w którego wierzę i ufam Mu, który za mnie umarł na krzyżu, który czuwa nade mną, nad moją rodziną. Wszystko, co dziś mam, wiem, że mam od Niego. Pragnę dziś iść za Nim i poznawać Go, zmieniać się dla Niego. Dzisiaj jest to dla mnie najważniejszy dzień w życiu. Zawarcie przymierza z moim Panem i oddanie swego życia w Jego ręce. No, dziękuję. To chciałem powiedzieć.
Zanim poproszę Monikę tutaj, bo jeszcze za chwilę Monika tu przyjdzie, to chciałbym takie dwa obrazy zostawić przed waszymi oczyma. I pierwszy obraz, myślałem, że go opowiem, ale ja go przeczytam. To jest pierwszy obraz z 4 Mojżeszowej, 20 rozdział, 22 werset i dalej. Posłuchajcie. Potem ruszyli synowie izraelscy z Kadesz i przyszedł cały zbór do góry Hor. I rzekł Pan do Mojżesza i Aarona pod górą Hor na granicy ziemi edomskiej. Aaron będzie przyłączony do ludu swego, albowiem nie wejdzie do ziemi, którą dałem synom izraelskim za to, że sprzeciwiliście się moim słowom u wód Meriba. Weź Aarona i jego syna Eleazara i wprowadź ich na górę Hor i każ Aaronowi zdjąć jego szaty i odziej w niej jego syna Eleazara. Aaron zaś tam umrze i będzie przyłączony do ludu swego. I uczynił Mojżesz tak, jak rozkazał Pan. I wstąpili na górę Hor na oczach całego zboru. Tam kazał Mojżesz Aaronowi zdjąć jego szaty i odział w nie syna jego Eleazara. I umarł tam Aaron na szczycie góry. Mojżesz zaś i Eleazar zeszli z góry. A gdy cały zbór zobaczył, że Aaron nie żyje, opłakiwali Aarona cały dom Izraela przez 30 dni. Wiecie, to jest taki bardzo obrazowy, ale zarazem smutny moment. Wiecie, brat Mojżesza, Aaron, który był kapłanem, jest w momencie, w którym potrzebuje przekazać swoją służbę synowi. I Bóg mówi do Mojżesza, weź swojego brata i jego syna, ponieważ ja chcę go zabrać. Ja chcę mu wyciągnąć zasilanie. Wiecie, i idzie ze swoim bratem i wie, że za chwilę wróci sam z jego synem. Wiecie, to musiała być smutna chwila, ciężka chwila. Mojżesz jeszcze ściąga z niego ubranie i nakłada na jego syna i w tym momencie odchodzi jego brat. Przykra sprawa. Ale wiecie, ten obraz, kiedy czytałem, skojarzył mi się z chrztem. Wiecie, z chrztem, gdzie Bóg ściąga szaty sprawiedliwości Jezusa Chrystusa i wkłada je na nas. Wiecie, ten obraz w Starym Testamencie jest obrazem, który pokazuje symbolikę dziedziczności, bo Eleazar odziedziczył godność po swoim tacie. I wiecie, i my dziedziczymy godność po naszym starszym bracie, którym jest Jezus Chrystus. On nam daje swoją szatę, dlatego że wierzymy. To jest jeden obraz. Drugi obraz mamy zapisany w księdze Izajasza 61:10. Posłuchajcie. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia. Przeodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak kapłan, jak ulubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Następny obraz przyobleczenia w nowe szaty. Wyjątkowe szaty. Jest to symbolika czystości. Monika, proszę Ciebie.
Wiecie, kochani, może nie wyglądam zbyt atrakcyjnie, bo płaczę już trzeci dzień, bo ten dzień ma dla mnie naprawdę wielkie znaczenie i szczerze nie dbam o to, co o mnie teraz pomyślicie, bo tak naprawdę nie jestem tutaj dla was dzisiaj, tylko dla Pana Boga, który uratował moją rodzinę. Wiem, że to, że tutaj dzisiaj jestem przed wami razem z moimi najbliższymi, to on wiedział, że ten dzień nastąpi i wiem, że jego Boży plan był taki, że ja tu dzisiaj stanę i dokonam przymierza z nim i jest to dla mnie naprawdę bardzo wielkie wydarzenie, bo nie jestem idealna, ale będę starała się dążyć do doskonałości, chociaż Nieraz powiem brzydkie słowo, zdenerwuję się na jakąś błahostkę, ale wiem, że On pomagał mi cały ten czas do dnia dzisiejszego i ja w podziękowaniu za to, że jestem tutaj, będę starała się Mu służyć i dziękuję Mu za wszystko, co czyni w moim życiu. Dziękuję pastorowi za przygotowanie mnie i za to serce, za tą pasję, jaką wlał we mnie i dziękuję.
Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. No i dzisiaj o tym mówiliśmy. I za chwilę to zobaczymy. Mówiliśmy o tym, że żeby żyć, trzeba umrzeć. I chrzest jest takim miejscem, gdzie są te dwie rzeczy połączone. Śmierć z narodzinami. Powiedzieliśmy o tym, że Bóg w szczególny sposób przyodziewa nas w godność, którą dał nam Jezus, w szatę naszego Pana. Powiedzieliśmy, że jest to szata także szczególnej czystości dla nas. I wiecie, to nie jest szata szczególnej czystości polegająca na tym, że my jesteśmy doskonali we wszystkich swoich czynach, ale że żyjemy Jego doskonałością. I że kiedy staniemy przed Bogiem, to kim On jest, się liczy, a nie kim my jesteśmy. Dlatego, że kiedy staniemy przed Ojcem Niebiańskim i będziemy chcieli być na wieki z Nim, to jedynym ratunkiem jest dla nas to, że wierzymy, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy i że przykrył nas swoją sprawiedliwością i że pozwolił nam brać udział w tym, co On uczynił. A On co zrobił? Żył jak nikt dotąd. Nie popełnił żadnego grzechu. Nie musiał umierać, bo nie popełnił żadnego grzechu, gdyż śmierć jest zapłatą za grzech. Ale On umarł. Po co? Abyśmy my mogli żyć. I nie tylko umarł, bo wtedy, jeżeli by tylko umarł, wtedy byśmy się zastanawiali, czy aby na pewno tak będzie. Ale On także zmartwychwstał. On także w niebo wstąpił i On także przyjdzie powtórnie na ziemię. Już nie jako dziecko, ale jako Król Królów i Pan Panów do tych, którzy Go oczekują oraz do tych, którzy Go nie oczekują, którzy będą zdziwieni. Mam nadzieję, że nikt tu nie jest zdziwiony, że przyjdzie Jezus. Za chwilę będziemy mieli dalszą część za tą kotarą, ale zanim ta dalsza część nastąpi, ja proszę Basię, poprowadziła.
Tak, ja zapraszam Was, żebyście poszli do tyłu i też Ewa i Maciej, jakbyście mogli już iść do tyłu. I ja teraz powiem, co dalej nastąpi. Ja powiem króciutkie ogłoszenia, oni się przygotują i ustawimy się tutaj w rządku i wejdziemy wszyscy tam do tyłu. Weźcie swoje dzieci w ręce, żeby się nam nie potopiły. I myślę, że się pomieścimy, aczkolwiek tam jest mało miejsca, więc potrzebujemy się zdyscyplinować i trzymać się w kupce. Także to za chwilę nastąpi, niech oni się spokojnie przygotują. A ja w sumie powiem parę ogłoszeń bardzo standardowych. W poniedziałek sala, wszyscy wiemy, zachęcam do tego, żebyście przyprowadzali osoby też z zewnątrz kościoła, bo o to głównie chodzi też, żeby się otwierać na nowe znajomości i żeby przyprowadzać ludzi do Jezusa. Druga rzecz to jest, w czwartek jest grupa domowa u Kasi i Piotra, młodzieżowe jest w piątek, a za tydzień nabożeństwo. Oprócz tego cały tydzień modlimy się o naszą społeczność, o to, żebyśmy się rozwijali w Bogu i żebyśmy głosili Ewangelię każdemu napotkanemu człowiekowi. Czy ktoś ma może jakieś ogłoszenia, o których ja nie powiedziałam, a warto by było? Nie. Dobrze, to słuchajcie. Ja proponuję, żebyśmy pomału tutaj już się zbierali do przodu. Weźcie, pozbierajcie swoje dzieci. I tutaj wejdziemy tędy. Tutaj się ustawiaj. Sebastian, zapraszam. Ty tutaj będziesz pierwszy może i tak, poczekaj, ja zerknę, zorientuję się, czy oni są przygotowani. Dobrze. Oni się już szykują. Proszę? Dobrze. I teraz tak, oni mają pierwszy wyjść, a oni wyjdą, bo ja tu tylko będę, tak? Dobrze, to już mogę wprowadzać. Dobrze.
Zapraszamy, chodźcie do przodu, chodźcie, żeby woda nie ostygła. Nie, tu będziemy tędy wszyscy wchodzić, ale będziemy, zaraz zobaczycie. Chodźcie. Możecie troszeczkę przyspieszyć, żeby to za długo nie trwało. I wchodzimy. Sebastian nas prowadzi. Beatka, też chodź z przodu, żebyś zobaczyła swojego męża. Gratis. Oglądanie gratis.
Jest. A nasze maleństwo tutaj jest, tak? Maleństwo najmniejsze.
Thank you.
dzieci zabieramy ze sobą.
Na rąku nie ma.
Dzięki. Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, od 14 wersetu. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, kiedy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Myślę, że miejmy chwilę czasu na może przebaczenie drugiej osobie, może przeproszenie Boga za to, co nie było godne pochwały. Może też w głośnych modlitwach podziękujmy Jezusowi za to, co dla nas zrobił. I po tej chwili zapraszam wszystkich do podejścia tutaj do stołu. Tak, pierwszeństwo dzisiaj macie wy. Powstańmy może i naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy się pomodlili i podziękowali Bogu. Moniko, mamy dla ciebie werset. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Z okazji chrztu wiary życzymy ci, Moniko, Bożej przychylności na każdy dzień. Społeczność Misja Betesda w Olesund. Pomodlimy się teraz o Monikę. Dziękujemy ci, kochany Ojcze, za Monikę, za to, że ona zdecydowała się powierzyć swoje życie Tobie i teraz ochrzciła się na znak wiary w Ciebie. Dziękuję ci za nią, za jej życie, za to, że ona rozpoczęła nową przygodę z Tobą. Ja dziękuję ci, że możemy razem rozwijać się tutaj w tej społeczności i wierzę, że nigdy nie będziesz tej decyzji żałowała. Błogosławimy cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Duch Święty ciebie prowadzi.
Amen. Przyczymy może ja tym. Grzegorzu. Grzegorz Batko. To ty pewnie. I choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię. A przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Księga Izajasza 54:10. Z okazji chrztu wiary życzymy ci, Grzegorz, Bożej przychylności na każdy dzień. Społeczność Misja Betesda w Olesund 30.11.2014. Bóg cię błogosławi. Panie Boże,
pójść za Tobą. Panie, zdecydował się dzisiaj wyznać Ciebie jako Twojego Pana i Zbawiciela. Panie Jezu, ja bardzo Ciebie proszę, abyś prostował Jego Ciebie. Abyś Ty, Duchu Święty, przeoblekał Go w moc do tego, aby On żył życiem zwycięstwa. Aby mógł odkrywać, że większy jest ten, który z Nim i ten, który jest na zewnątrz. Panie, ja proszę Cię, aby doprowadzić. Ja by to, co dzisiaj Pani wyznał przed nami, przed niebem, przed świadkami Pani, było Pani moim pasją i wyrzutem do ostatnich chwil, aby umiał umierać. Amen.
To już jest koniec nabożeństwa, ale chciałam tylko powiedzieć, że właściwie nie koniec, bo ostatnia część będzie w kawiarni i dzisiaj będzie troszeczkę inaczej Agape odbywało się, ponieważ będziemy w kawiarni w tej drugiej sali, w głębi i będziemy mieli stół szwedzki. Także teraz jak pójdziemy tam, to niech każdy już sobie herbatkę, kawę nalewa, tam już jest zaparzone, a kobiety przygotują jedzenie i za chwilę postawią na stole i każdy będzie podchodził, sobie brał talerzyki i sam nakładał. Ja się jeszcze pomodlę na zakończenie i pobłogosławię nas wszystkich. Możemy wstać. Dziękujemy Ci, kochany tatusiu, za ten czas, że mogliśmy go razem spędzić tutaj, że możemy się cieszyć tym, że Grzegorz i Monika zdecydowali się pójść za Tobą i dziękujemy Ci za nich, dziękujemy Ci za ten dzień, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość i wierzę, że będziesz nas prowadził przez kolejny tydzień, że będziesz nam dawał łaskę i siłę do tego, żebyśmy byli zwycięzcami w Tobie. Chwała niech będzie Tobie, Jezu. Amen. Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa.